Kochani, każdy ksiądz chyba ma takie ważne dla siebie fragmenty Pisma Świętego i takie ulubione. Ja na moim obrazku prymicyjnym miałem dwa cytaty z Pisma Świętego, bardzo ważne, i jeden z tych cytatów to jest właśnie ten cytat, to jest właśnie ten, wzięty jest z tej księgi proroka Zachariasza, z tego rozdziału, który przed chwilą słyszeliśmy. To są słowa: będą patrzeć na tego, którego przebili. Te słowa pojawiają się też w Ewangelii świętego Jana w 20 rozdziale, kiedy Chrystus jest ukrzyżowany i Jan tam pisze, że właśnie to się wszystko stało, żeby wypełniło się to proroctwo z Zachariasza, o którym dzisiaj słyszeliśmy. Będą patrzeć na tego, którego przebili. Jednak tutaj widzimy zarówno u świętego Jana, jak i w tym czytaniu z księgi proroka Zachariasza, że nie chodzi tu o to, żeby pokazać, że oni są źli. Wręcz przeciwnie. Mamy poprzednie zdanie, w którym słyszymy: na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleje ducha pobożności. Będą patrzeć na tego, którego przebili, i boleć będą nad nim tak, jak się boleje nad jedynakiem, i płakać będą na nim, jak płacze się nad pierworodnym. To patrzenie na tego, którego przybili, zrodzony z tego płacz, jest wyrazem ducha pobożności, jest wyrazem jakiejś zmiany. I tak samo, to samo się dzieje na krzyżu. To samo się dzieje z tymi, którzy patrzą na krzyż, i to patrzenie i coś, co w człowieku w tym momencie następuje, jest pierwszym owocem zbawczej śmierci Chrystusa. Dlatego to jest coś, co jest bardzo bliskie mojemu doświadczeniu życiowemu. Gdzieś w moim życiu bardzo ważne dla mnie zmiany zaczęły się od takiego patrzenia właśnie, w jaki sposób to ja w moim życiu jakoś przebiłem Chrystusa. Miałem mocno takie przekonanie, że to bardzo mocno mnie dotyczy. Czyli temat generalnie niech będzie taki: skrucha. Dobrze? Z tym, że musimy wiedzieć, że ten temat skrucha, on jest takim dosyć trudnym tematem, bo my robimy coś takiego jak pies mojej koleżanki, jeżeli chodzi o skruchę. Mam znajomą, która jest lalkarką. Wiecie, aktor, taki normalny, prawda, aktor, to umie zagrać albo Hamleta, albo tam, nie wiem, Gertrudę, albo cokolwiek, nie? Natomiast lalkarz to umie to samo zagrać, ale na przykład wszystko naraz. Umie zagrać Antygonę łyżkami i widelcami. To jest człowiek, który animuje nie tylko laleczki, takie w postaci ludzkiej, ale wszystko umie zaanimować. I moja koleżanka zaanimowała swojego psa. Moja koleżanka lubiła animować psa, czyli uczyła tego psa różnych takich postaw, min i tak dalej. Pies się nazywał Bodzio i był rasy, chciałem powiedzieć marki, był rasy bokser. Jak możecie sobie wyobrazić boksera, to wiecie, że bokser bardzo dobrze sprawdzi się w rolach komediowych, trochę słaby jako amant, prawda? Ale absolutnie hitem Bodzia była mina pod tytułem Skrucha. Wyobraźcie boksera, który spuszcza głowę, nie? Te fałdy wszystkie tak mu się marszczą, robi się smutny i tak spod oka patrzy taki skruszony pies. Oczywiście za chwilę Bodzio był chwalony za swoją rolę i zadowolony dyszał, merdał ogonem. Wiadomo było, że ta skrucha Bodzia to jest jego rola. Nie wiem, czy potraficie sobie wyobrazić człowieka, który sam się próbuje zaanimować do roli pod tytułem skrucha. My często robimy dokładnie taką samą podróbę skruchy na użytek na przykład spowiedzi, jaką robi pies Bodzio. To znaczy gdzieś rzeczywiście w swoim sercu niekoniecznie mamy dokładnie kontakt z tym, co naprawdę jest skruchą, ale wiemy i sami staramy się siebie przekonać, robimy sami przed sobą jakby tą smutną minę i mówimy, że żałujemy. Myślę, że godzimy się często na taką podróbę skruchy, bo nie wiemy, jakim ogromnym błogosławieństwem, źródłem jakiego szczęścia jest prawdziwa skrucha. Przede wszystkim prawdziwa skrucha rzeczywiście uzdalnia do zmiany. Czasem mówimy, że przychodzimy do spowiedzi od lat i od lat mówimy te same grzechy i nie widzimy żadnej zmiany. Wydaje mi się, że jednym z ważnych tego powodów może być to, że godzimy się w życiu na podrabianą skruchę, nie szukając tego, co rzeczywiście wiązałoby się z takim naszym, z taką prawdziwą skruchą, z tym, że nasze obronne pancerzyki z nas opadają, kruszą się właśnie i stajemy przed Panem Bogiem i przed sobą jakby nadzy, w całkowitej prawdzie. Jaka mogłaby być droga do prawdziwej skruchy? Wydaje mi się, że po pierwsze bardzo ważne jest, jeżeli mówimy o naszych jakichś grzechach, o naszych winach i tak dalej, żebyśmy chcieli sobie opisać sami skutki tego. Jakie są skutki danego czegoś, co uważamy za złe? Bardzo często jest tak, że widzimy jakieś nasze złe uczynki, ale na przykład nie dostrzegamy naszego zepsucia. My jakby jesteśmy w porządku, zdarzają nam się złe rzeczy i nie widzimy, że to przez te złe rzeczy już dawno coś w nas się popsuło. Już dawno nie jesteśmy takimi ludźmi, jakimi chcielibyśmy być. Jeżeli zaczynam przechodzić od samych moich uczynków do widzenia czegoś, co we mnie zaczęło gnić, co we mnie zaczęło być martwe, jestem krok bliżej skruchy. Myślę, że też bardzo ważne jest w takim szukaniu tej prawdziwej skruchy, która jest zmianą, która otwiera nas na siłę Bożą, bo dopóki nie ma skruchy, to my wszystko próbujemy zrobić własnymi siłami. Dopiero jak mówimy Panu Bogu, Panie, jestem bezsilny wobec siebie, nie potrafię się zmienić. Napinałem się i postanawiałem 100 razy, nie potrafię się zmienić. Wtedy zaczynam być gotowy rzeczywiście z Bogiem współpracować. Takim przykładem, który mi się narzuca do rozpracowania, na przykład jest sprawa związana z przeklinaniem. Dosyć często ludzie wyznają, że popełnili pewne zło, bo przeklinali, mówili brzydkie wyrazy. Tylko że to jest jedna z tych rzeczy właśnie, gdzie często zgadzamy się z tym, że no nieładnie jest przeklinać, ale jakbyśmy się zapytali, i co z tego, jakie zło się z tym wiązało, często dopiero długie wpatrywanie się w swoje życie może nam uprzytomnić jakby, co złego się dzieje, jeżeli człowiek przeklina, jakie są złe skutki tego. Nie możemy w naszym życiu, w naszej duchowości poprzestawać na samym żalu, że złamaliśmy przepis. Jeżeli chcemy być naszym sercem po stronie prawodawcy, musimy też rozumieć, czemu ten przepis służył. Ja nikomu nie każę przeklinać, nie każę mu łamać jakichkolwiek przepisów, tylko mówię, jeżeli chcemy przeżyć prawdziwą skruchę w naszym sercu, musimy dochodzić do tego, co właściwie w świecie, w nas samych, w naszych relacjach psuje się, jeżeli przekraczamy jakieś przepisy. do tego momentu, póki nie widzimy realnych skutków, no to niestety, ale robimy minę psa bodzia. Nasza skrucha nie jest warta nic więcej niż właśnie taka sztuczka z psem. Jest też niesamowitą rzeczą, którą cały czas odkrywam, to jak bardzo nasza skrucha związana jest z uświadomieniem sobie naszych głębszych pragnień. Mamy dzisiaj ten psalm 63, piękny, piękny psalm. Boże mój, Boże, szukam Ciebie i pragnie Ciebie moja dusza. Ciało moje tęskni za Tobą jak ziemia zeschła i łaknąca wody. Myślę, że każdy z nas bardzo by chciał przeżywać w swoim sercu takie prawdziwe pragnienia, że chcielibyśmy rzeczywiście, żeby nasza relacja do Boga była pełna takiego gorącego pragnienia. Szukam Ciebie i Ciebie pragnie moja dusza. Dalej słowa mówią, oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, by ujrzeć Twą potęgę i chwałę. Wpatruję się, wiecie, takimi wielkimi oczami, bo ja bardzo chcę ujrzeć tą potęgę i chwałę. Bardzo chcę ujrzeć, co cudownego jest w Bogu. Myślę, że już samo takie pragnienie, czujecie, że to jest wielkie błogosławieństwo, jeżeli takie pragnienia człowiek ma w sercu, takie prawdziwe pragnienia, że nie chodzi jak zombie, tylko wie, czego pragnie i za tym idzie. Otóż odczuwanie takich pragnień jest bardzo mocno uzależnione od tego, czy człowiek jest zdolny do skruchy. Jeżeli w nas coś się rzeczywiście skruszyło, jeżeli przeżyliśmy takie trochę takie jakby załamanie sobą, to nie jest jakiś taki, wiecie, cukierkowaty smutek, tylko poczucie bezsilności wobec samych siebie. To jeżeli chwileczkę w tym pobędziemy, to za jakiś czas będziemy rzeczywiście mieli szansę poczuć, że nie tylko to jest w naszych sercach, że w naszych sercach oprócz jakiegoś tam zła, oprócz żalu, są prawdziwe pragnienia. Że my, chociażby takie jak opisane w psalmie 63, że my naprawdę pragniemy Boga i naprawdę jesteśmy jak zeschła ziemia łaknąca wody. Mogę wam taki przykład dać, jeżeli spotykam matki, które wydaje mi się, że to są naprawdę dobre matki. W swoim życiu naprawdę dobrą robotę zrobiły i rzeczywiście bym powiedział, że w nich było to żywe pragnienie dobrego macierzyństwa. Jest niesamowite, jak te kobiety są świadome błędów wychowawczych, które popełniły. Złe matki, może wiecie, trudno tak uogólniać zła, dobra, ale wiemy o co chodzi. Matki, które ewidentnie gdzieś tam odniosły porażkę w wychowaniu dzieci, bardzo często widzą przyczyny tego, co się stało wszędzie, tylko nie w sobie. Jeżeli spotykam dobrych ojców, widzę parę, która ma, nie wiem, 40 lat stażu małżeńskiego i oni ciągle się kochają, widać to po nich. Niezwykłe jest, jak taki mąż ma głęboką świadomość swoich wad, którymi ranił przez całe życie swoją żonę. Właśnie tam, gdzie jest najlepiej, najgłębsza, najlepsza jest też świadomość tego, co we mnie, co w moich postawach jest nie tak. Jeżeli znajdujemy nasze pragnienia i jednocześnie widzimy, jak bardzo w życiu od nich odpadliśmy. Jeżeli zaczynam czuć, jak pragnę Boga, jak zeschła ziemia łaknąca wody, to jednocześnie zaczynam widzieć, jak bardzo zaniedbałem takie, wiecie, nawadnianie swojego życia modlitwą, czyli pojawia się skrucha. Jak się pojawia skrucha, jeszcze wyraźniej może się pojawić to pragnienie. To nie jest robienie nic na siłę. taki porządny rachunek sumienia, gdzieś z dochodzeniem do głębi, uzdalnia nas do przeżycia naprawdę wielkiego szczęścia. W psalmie 51 czytamy ciekawą rzecz. Pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz. Słyszymy to w kontekście różnych ofiar, które się składa Bogu. Ofiary, które możemy składać w kościele, ofiary, które składali Żydzi. Jest w Starym Testamencie cała taka długa tradycja, że tych wszystkich wołów, kozłów, krwi, mięsa i tłuszczu i tak dalej, i plonów, że Bóg nie lubi tych ofiar, że to wcale nie o to mu chodzi. Natomiast tą ofiarą, która mu wystarcza, jest skruszone serce. Zobaczmy w tym kontekście owoc krzyża, owoc, którym jest właśnie skrucha tych, którzy patrzą na tego, którego przebodli, jest takim pierwszym stopniem zbawienia. Samo przeżycie tego przed Panem już jest darem z Jego krzyża. To już jest ten strumień wody, który nas obmywa. Oczywiście, jeżeli nas ktoś atakuje, jeżeli nam ktoś stawia zarzuty, mówi, tu nie byłeś, tego nie zrobiłeś, taki jesteś, owaki jesteś, my się automatycznie bronimy. To jest automatyczne. Nie panujemy nad chęcią obrony przed jakimikolwiek zarzutami. Natomiast niezwykła łaska krzyża jest taka, że Pan Jezus z krzyża nie musi robić żadnych zarzutów. Że ci, którzy stoją pod krzyżem, wiedzą, że a ich grzechy, ale też ich bezsilność, ich niemoc, ich brak stanięcia za Jezusem, że wszystko to doprowadziło do tego, że ten człowiek, ten Bóg wisi na krzyżu. Tu już nie potrzeba nikomu nic tłumaczyć. W naszym życiu, jeżeli zaczynamy widzieć tak realnie, co zepsuliśmy sami, nikt nas nie atakuje. Zyskujemy to, o czym mówi Psalm 51, pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz. W tym momencie Bóg całkowicie jest na nas otwarty, a my jesteśmy zdolni, żeby iść do Niego. Podczas tej Eucharystii, kiedy za chwilę będzie ofiarowanie, coś tam ktoś wrzuci do tacy, dzisiaj taca jest na seminarium duchowne, ale chciejmy dorzucić też do tego wszystkiego taką naszą świadomość tego, że jesteśmy bezsilni wobec siebie, że naprawdę w naszym życiu często, a może zawsze jest taka sytuacja, kiedy przez rozmaite nasze postawy przebijamy Chrystusa, bierzemy w tym udział. Chcemy przed Panem stawać w takiej prawdziwej skrusze, ofiarowywać Mu nasze pokorne i skruszone serca i przyjmując go do naszych serc w postaci komunii, przyjmować prawdziwą komunię, czyli nie tylko fizycznie, ale też duchowo, jako słabi, łączyć się razem, jednoczyć z Nim, abyśmy już oduczali się robienia min jak pies Bodzio. Amen.